Wierzę, że jesteśmy nie z przypadku tutaj na tym nabożeństwie, że tak Bóg sprawił, że jesteśmy tutaj razem w tym celu, aby usłyszeć, co Bóg chce do nas powiedzieć. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem, czy nazwałem Prześladowca ludzkiego umysłu. I przewodnią myślą jest pytanie, jak będzie. Często to pytanie i niemu podobne atakuje i niepokoi nasz umysł. I myślę, że chyba zgodzicie się ze mną. Mówię do ciebie i mówię do siebie. Mówię do nas wszystkich. Nie wiem, jakie pytanie w tym momencie, czy w twoim życiu najczęściej ostatnio pojawia się w twoim umyśle i okrada ciebie z pokoju ducha. Bo często właśnie to ma miejsce. Kiedy to pytanie przychodzi, ono coś zabiera od nas. To, co my mamy dobrego, to, co mamy spokojnego w Bogu, ono okrada nas z tego. I nie wiem, jakie pytanie jest teraz w twoim umyśle, czy w twoim życiu. Ale ostatnio jakoś zostałem pobudzony, aby dzisiaj usłużyć na ten temat. A więc postaram się, pomimo moich ograniczeń, choć ogólnie odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie. Odpowiadając, użyję osobiste moje przemyślenia, kiedy rozmyślałem nad tym, analizując również i moje życie, również podpierając moje wypowiedzi biblijnymi fragmentami. I być może poruszę myśli twojego serca, myśli, które ciebie nurtują, lub być może osoby obok ciebie siedzącej. Bóg wie, co przeżywasz. Bóg wie dokładnie. Ja nie wiem. Bóg wie. Bóg wie, o czym wielokrotnie myślisz i czego się obawiasz, bo często wiele ludzi ma jakąś obawę wobec czegoś. I niech Boże Słowo dzisiaj i Duch Święty mówi prosto do twojego serca i osobiście do ciebie. Niektóre moje wypowiedzi będą bardzo poważne i tak należy je przyjąć. A niektóre być może żartobliwe i tak należy do nich się ustosunkować. Ale kieruję je do was w tym celu, że aby zachęcić do zmiany niepokoju na pokój umysłu i ducha. Bo zauważam i rozpoznaję, że zwłaszcza w tym czasie dzisiejszym, jak wiele ludzi wierzących i niewierzących, ale również ludzi w Kościele, ma niepokój w swoim umyśle i sercu. Jest atakowane przez siły z zewnątrz. Może słuchając mnie w tym momencie zapomniałeś na moment, co ciebie niepokoi. Przyszedłeś tutaj, skupiłeś swoją uwagę i wspaniale by było, gdyby nie odnalazło powrotnej drogi, nie powróciło do ciebie właśnie ten niepokój czy to pytanie. Ale ten prześladowca, jak będzie, a drugi dlaczego, nie rezygnuje, ale odnajduje drogę i powraca, chociaż tego nie chcesz. I chodzi za tobą niby przyjaciel, a jest twoim wrogiem. I chcę powiedzieć, że podczas słuchania zwiastowanego Bożego Słowa najlepszym, co może się wydarzyć w twoim umyśle, to gdy Duch Święty, gdy sam Duch Święty, sam Bóg sprawi, by to, co skryte gdzieś tam wewnątrz, schowane, zatajone, wypłynęło na wierzch, a Bóg swoją mocą dotknął ciebie i uwolnił od niepokoju i strachu i wypełnił Bożym pokojem i Bożą pewnością, którą możemy mieć w Bogu. Człowiek w pewnym momencie swojego życia uświadamia sobie, że zderza się ze ścianą różnych pytań. Tak jakby raftownie zostaje zatrzymywany. Niektóre z tych pytań na bieżąco są rozwiązywane w naszym życiu. Niektóre po jakimś czasie są rozwiązywane i masz jakieś wyjaśnienie. Ale niektóre przewyższają ciebie i towarzyszą dłuższy czas. i często chodzą za Tobą krok w krok. Tam, gdzie idziesz, Ty idzie pytanie za Tobą. I dzisiaj wobec niektórych pytań jesteś bezradny. I zdarza się, że często szukając odpowiedzi, niecierpliwi się i wypowiadasz bezsensowne słowa. I czasami po jakimś czasie człowiek z tego powodu wstydzi się. A może jesteś tą osobą, która już od dłuższego czasu gdzieś w głębi ukrywa coś tajnego, coś, o czym nikt nie wie, nawet najbliższa rodzina. Krępuje się powiedzieć o tym nawet bliskim osobom, bo nie wiesz, bo właśnie nie wiesz, czy zrozumieją ciebie, jak powiesz im o tym i czy odpowiednio ciebie potraktują. Innym słowem, nie ma zaufania. I chcę powiedzieć, że Bóg chce pomóc tobie. Jeżeli jesteś tą osobą, co ciebie nurtuje, coś gryzie, coś chodzi za tobą, coś ciebie po prostu prześladuje, to Bóg chce dzisiaj tobie pomóc. Dlatego Bóg pociąga ciebie bliżej siebie i czyni to z miłości ku tobie. Nie dlatego, aby pokazać, dlaczego czy jakkolwiek postępuje w swoim życiu, tylko dlatego, że Bóg ciebie kocha. Bóg chce okazać swoją miłość i swoją miłością ciebie ogarnąć. Bóg wie o tajemnicy twojej duszy, o mojej tajemnicy, o moim pytaniu, o twoim. Bóg wie. I Bóg w różny sposób mówi, w różny sposób. W Kościele, ale również i na zewnątrz. Bóg mówi i odpowiada również i dzisiaj. Ale jak często Bożą odpowiedź człowiek nie słyszy. Bóg mówi, ale człowiek często Bożą odpowiedź nie słyszy. Przyczyną jest często to, że wokół ciebie i wewnątrz ciebie często jest za głośno. Twoje myśli i emocje są rozbiegane i rozkołysane. Z powodu różnych głosów rozpraszających twoje serce ma przytępiony słuch na Boży głos. Jesteś wierzącą osobą. Wierzysz w Boga i nawet modlisz się do Niego. To nie oznacza jeszcze, że słyszysz Jego głos. W twoim życiu otoczony jesteś gwarem i szumem, który okrada spokoju ducha i wewnętrznego uciszenia, powodując trudności do rozpoznania i usłyszenia głosu Boga. A Bóg mówi do ciebie i mówi również i w tym momencie. Prosiłem właśnie o to Boga, aby Bóg i Duch Święty podczas tego zwiastowania przemówił indywidualnie do każdego z nas, a szczególnie do tych, którzy borykają się właśnie z ukrytymi głęboko w ich duszy trudnościami. Zdaję sobie sprawę, że możesz mieć takie pytanie, na które miałbym trudności odpowiedzieć, by zaspokoić twoje oczekiwania. Ale Bóg jest w stanie to uczynić, bo Bóg jest wszechmogący. On o wszystkim wie, nawet nim jemu powiesz. On i tak wie. To nie znaczy, że nie przychodzić do Niego i nie mówić. Bóg chce, abyś przychodził i Jemu mówił. Ale nawet jeżeli to nie uczynisz, to Bóg i tak wie. W minionym czasie osobiście doświadczyłem kilka bolesnych moich przeżyć, które były konsekwencją popełnionych czynów. Niektóre rzeczy, co my doświadczamy, to właśnie to jest to, co uczyniliśmy w przeszłości. Gdy szczerze zwracamy się do Boga i wyznajemy nasz grzech, odwracając się od złego, to Bóg przebacza. Jest to świętą prawdą, biblijną prawdą. Jednak nawet i wtedy nie jesteśmy zwolnieni od ponoszonych konsekwencji płacenia ceny. I nie jest to zależne od naszego zbawienia. Niektóre konsekwencje ponosimy zaraz po uczynieniu danego czynu czy grzechu, a niektóre w późniejszym czasie, a niektóre przez całe nawet życie. Wiele ludzi znam osobiście, że ponoszą konsekwencje, które w młodości uczynili. Chcę wyraźnie podkreślić, konsekwencje nie są karą Boga. Czasami ludzie mylą i tak myślą. Jest to nieprawdą. Konsekwencje nie są karą Boga za popełniony w przeszłości nasz grzech, ale jest wyrośniętym owocem z nasienia, które posialiśmy. A jest to różnica. Nie możesz mieć pretensji czy żal do Boga, jeżeli coś ciebie boli dzisiaj z powodu tego, co uczyniłeś wczoraj. Pismo Święte wyraźnie mówi, Co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Gdy wczoraj rozsiałeś złe nasienie i dzisiaj gorzkie i kwaśne owoce zbierasz, to sam sobie jesteś winien. A Bóg nic nie ma z tym wspólnego. Absolutnie. Bo co ugotujesz, to będziesz jadł, prawda? Jak sobie pościelisz, tak będziesz spać. Gdy zastanowimy się nad codziennym życiem, to należy stwierdzić, że od rana do wieczora ocieramy się o codzienne troski i trudności. I one rodzą pytania. I gdy za dużo zaczynamy o nich myśleć i nimi żyć i przejmować się nimi, to stajemy się coraz bardziej nimi obciążeni. I oni nas obciążają. Skąd wiem o tym? Bo jestem również człowiekiem, tak jak wy. I który te rzeczy doświadcza. W tym ciele, w tym grzesznym ciele, tak bardzo podatni jesteśmy na to i narażeni. Coś wam powiem. Nie potrafię głosić do śpiących, ale potrafię głosić do słuchających. A więc, abyście nie zasnęli, to chcę was włączyć w rozważany temat. I teraz proszę, aby jednym zdaniem odpowiedzieć na zadane pytanie. Okej? Jednym zdaniem. Ja mówię do ciebie. Dobrze słyszysz. Co ciebie martwi? Czego się obawiasz? Co w twoim życiu najczęściej ciebie niepokoi? To będzie pierwszym ochotnikiem. Okej?
Co mnie martwi? Martwi mnie to, że ciągle w moim umyśle jawią się niezwątpienie. Również martwi mnie to, że mój syn ciągle upada. Ciągle o tym myślę. Ciągle zajmuje mój umysł. Martwi mnie też moja choroba, ale dziękuję Bogu, że go poznałem. I dziękuję Jezusowi, że On za to wszystko umarł i wycierpiał na krzyżu. I On cierpiał bardziej niż ja w tej chwili. I jestem Mu za to wdzięczny. Chwała Jezusowi.
Dzięki. Okej? Okej. Proszę podać tam mikrofon do tyłu.
Więc właśnie pytanie jest akurat do mnie. Może i na pewno też inni mają to samo. W myślach, co ciebie martwi? Martwi mnie to, że od 20 lat głoszę Ewangelię mojej rodzinie i nie przyjmują, mają swoje zdanie i trwają w nim. Obawiam się, że jak tak dalej będzie, to przyjdzie czas, kiedy Pan przyjdzie, to nie będą zbawieni. No i co w moim życiu najczęściej niepokoi, to właśnie, że zostaną dalej nie tam, gdzie my zdążamy. To jest właśnie moim takim codziennym modlitwie, w tej codziennej modlitwie błagam Boga.
Okej. Kto jeszcze? Chętny?
Właściwie to podobnie chciałam powiedzieć jak brat. Może nie pomyślałam o wszystkich członkach rodziny, ale pomyślałam o wnuczętach, że dzisiejsze życie jest takie pełne terroryzmu i braku wiary w Boga. I czy ja, żyjąc jeszcze, potrafię moje wnuki przygotować do życia z Bogiem. I modlę się o to, aby Bóg dał mi siłę i żebyśmy my wszyscy zabiegali o dzieci, o przyszłe pokolenia. Czy będą zbawieni, bo życie jest coraz trudniejsze i ten świat chyli się ku upadkowi. My wiemy, dokąd zdążamy, ale czy nasze dzieci, nasze wnuczęta wiedzą o tym, więc modlę się o to. I to jest moje zmartwienie.
Dzięki.
Mnie bardzo martwi, że ludzie wierzący nie rozumieją tego wersetu, że przygnijcie do prawdy, do mojego słowa, a prawda was wyzwoli. Że ludzie wierzący znają ten werset, ale nie rozumieją go. Co to jest prawda? I I dlatego, dlatego są to zmartwienia, ale to, to tylko to, że po prostu żaden, żadna choroba, żadne, wszystkie rzeczy są niczym do tego, czym jest łaska Pana Jezusa Chrystusa.
Mówiąc o moim zmartwieniu, nie mówiłam również o sobie, bo przechodzę dużo różnych doświadczeń zdrowotnych, ale zawsze ufam Bogu i jestem bardzo silna w tym, co się dzieje w moim osobistym życiu i w moim ciele. Zawsze ufam Bogu, Jego decyzjom, oddaję problemy i dlatego potrafię żyć w pokoju, w radości, ale patrząc na dzieci, czy my potrafimy przekazać, czy z wolą Bożą, z Jego łaską, tę wiarę dzieciom, wnukom, aby szli naszymi śladami.
Może z innej strony powiem, co mnie martwi. Chociaż głosiłem ostatnio o tym, ale wspomnę jeszcze raz. Mnie bardziej, najbardziej, co mnie martwi, to, że w przyszłym roku i później byłbym w tym samym miejscu duchowym, co w tym. Zawsze się tego bardzo boję. I martwi mnie, że zmarnuję czas, który tak naprawdę mógłbym poświęcić dla Boga. Bo kochani, to co Bóg ma dla nas jest niesamowitą głębią, a w to, w jaki sposób my Go znamy, możemy dopiero oddziaływać na innych. I to mnie bardzo martwi, że zawsze jestem głodny tego, ale że zmarnuję tę szansę, aby komuś powiedzieć o Jezusie, a przede wszystkim, nie będąc blisko Niego, zmarnuję to, aby inni widzieli we mnie Chrystusa. Myślę, że to jest takie zachęcenie dla nas.
Fajnie. Okej.
Ja nauczyłem się chodzić z Panem Jezusem Chrystusem, z Najświętszym Panem Bogiem chwał i mocy. To wierzę w każde jedno słowo, które jest napisane w Biblii. No i nie mam takiego zmartwienia, bo jest napisane: uwierz, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Więc ja się tym nie przejmuję, bo ja wiem, że w jednym miejscu jest napisane, że Pan Bóg mój jest Bogiem prawdomównym. I Pan Bóg mówi prawdę. Mnie najbardziej to martwi, to i niejednokrotnie staję przed obliczem Pana. Jak bardziej jeszcze wysłowić, jak jeszcze bardziej okazać miłość i wdzięczność mą dla mojego Pana i dla mojego Boga. Ja mówię do mojego Pana, ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Chciałbym coś dać Panu Bogu, ale nie mogę nic dać, bo wszystko, co mam, wszystko należy do Pana. Oddaję Panu Bogu swoje serce i niejednokrotnie pytam, czy Najświętszy Panie Boże, Panie Jezu, powiedz proszę, wskaż mi, jak okazać jeszcze większą miłość mą. Powiedz proszę, wskaż mi, jak okazać jeszcze większą wdzięczność mą. Powiedz proszę, wskaż mi, jak wysłowić moją miłość do mojego Pana, do mojego Boga, bo ja nic na tym świecie nie mam, nic ze sobą nie przyniosłem i nic nie zabiorę, ale kiedyś mówię do mojego Pana i do mojego Boga, ale miłość moją, czy Najświętszy Panie Boże, Ojcze ukochany, Panie Jezu Chrystusie Mesjaszu, gdy będę odchodził, to miłość moją do Ciebie zabiorę na pewno. Więcej nic nie wniosę na ten świat, nic nie wniosłem i nic nie wniosę. I to mnie martwi, czy ja w pełni oddaję przed Najświętszemu Panu Bogu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chwałę, czy ja w pełni zasługuję na tą łaskę i na to miłosierdzie, które otrzymuję. I to jest zmartwienie mojego codziennego życia, gdy wstaję, klękam, oddaję Panu pokłon i pytam, Przenajświętszy Panie, Przenajświętszy Boże, powiedz proszę, wskaż mi, jak wysłowić moją miłość do Ciebie, jak okazać jeszcze większą miłość. Jestem zwykłym człowiekiem, ale kocham Cię ponad wszystko i obrałem śmierć, a nie życie dla Twojej świętej chwały.
Okej, a więc widzimy, że często, a więc przychodzi pytanie, przychodzi zmartwienie różnego rodzaju. Czasami zmartwienie pozytywne, mam to na myśli, że myślimy o czymś naprawdę wartościowym, o czymś, co do wieczności ma kierunek. Chodzi o zbawienie dzieci, o zbawienie rodziny, o moje osobiste życie. Chociaż powinniśmy ufać Bogu, stać na Jego słowie i być zawsze gotowymi i posłusznymi Bogu i niechaj we wszystkim będzie Jego wola. Chcę powiedzieć, że ludzie generalnie zamartwiają się tym życiem doczesnym najczęściej, A akurat to niespodziewanie, co usłyszałem od was, Bo generalnie to większość ludzi zamartwia się doczesnym życiem. co jutro będę miał, jak jutro będzie w pracy, jak tam, jeżeli ktoś młody, jak tam w szkole, jak tam na studiach, jak tam tego, czy sobie dam radę, czy jak z opłatami i coś podobnego w umyśle gdzieś się tam kwi. Okej, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na Boże Słowo teraz. Ewangelia Mateusza, słowa Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien. A Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszczą się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Mam nadzieję, że dobrze rozumiemy ten fragment. Co Jezus miał na myśli w tym fragmencie? Ale dla upewnienia powiem tak, to co Jezus nie powiedział. Okay? Na pewno Jezus nie powiedział, abyśmy bez żadnej przyczyny rzucili pracę i przestali pracować. Jezus tego nie powiedział, prawda? W tym fragmencie. Na pewno Jezus nie powiedział, abyśmy zamknęli się w domu i siedzieli przy stole, czekając aniołów z nieba, że z przygotowanym jedzeniem przyjdą do nas. Na pewno ten fragment o tym nie mówi. Takich słów przynajmniej ja nie usłyszałem, czytając Pismo Święte. Nie tylko ten fragment, ale całe Pismo Święte. A jeżeli komuś się wydaje, że usłyszał, bo są niektórzy tacy, że słyszą to, co czego nie ma, to ten problem, to problem, można powiedzieć, mają ze słuchem i świadczy o lenistwie, bo czasami niektórzy nawet i Bożym Słowem zasłaniają się, że nie mamy się martwić, a więc ja się nie muszę martwić, ja nie pójdę do pracy, nie będę dbał za rodzinę, nie będę dbał za dom, nie będę dbał za moje obowiązki, bo Biblia mówi, abym ja się nie martwił. A więc czasami ludzie biorą Boże Słowo i troszeczkę zmieniają sens czy znaczenie tego słowa dla swojego usprawiedliwienia. Najczęściej ja bym powiedział, że chyba tacy ludzie zapisali się na odchudzanie kości, wiesz, bo dzisiaj jest takie modne odchudzanie. Czasami ludzie chcą zgubić nadwagę, a być może jeżeli taki człowiek czeka, że aniołowie przyjdą, będą jego karmić, to chyba, że zapisał się na listę tych ludzi, co chcą zgubić właśnie nadwagę, ale w kościach chyba. Oczywiście nie mam na myśli chorych ludzi, którzy często nie mogą pracować. Dlaczego oni nie pracują? Bo nie mogą pracować. Ale mam na myśli tych ludzi, którzy mogą pracować i powinni pracować, powinni dbać o swój dom, o swoje obowiązki, ale po prostu zakrywają się Bożym Słowem. Jezus również powiedział tą samą myśl w inny sposób w modlitwie Ojcze Nasz. A ta myśl brzmi w ten sposób, znana myśl. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak należy to rozumieć dzisiaj? I to całe wyrażenie. Po pierwsze, winniśmy zaufać Bogu, że On ma o nas staranie. A więc mój Bóg ma o mnie staranie. Po drugie, że Bóg umożliwia dla mnie, bym rozsądnie i biblijnie zadbał o chleb na stole i o to, co potrzebne jest do życia. Po trzecie, nie winniśmy gromadzić chleb na 50 lat do przodu, bo czasami niektórzy biegną, co będzie za 50 lat. Nie powinniśmy gromadzić chleb na 50 lat do przodu, bo nie będziemy z niego korzystać i popleśnieje. A zresztą większość z nas znacznie wcześniej uda się w darmową, daleką podróż. Gdzie? Do wieczności. Czy chcesz, czy nie chcesz? Udamy się w daleką podróż do wieczności, a tam chleb popleśniały niepotrzebny. Można mnożyć przykłady i mówić, w jaki sposób ludzie troszczą się na zaś. Nie w tym wymiarze, co powinni, tylko na zaś, ekstra, daleko dalej. Na pewno to, co powiem, dotyczy ogólnie nas wszystkich, ciebie i mnie. Na przykład takie pytanie. Co dzień jutrzejszy mi przyniesie? Co dzień jutrzejszy mi przyniesie? Zamiast korzystać z dnia dzisiejszego i żyć dzisiejszym dniem i mieć ufność w Bogu, skoro Bóg jest przy mnie dzisiaj, to i będzie ze mną jutro, jeżeli jutra doczekam. To często niektórzy już myślą, co dzień jutrzejszy mi przyniesie i nie wykorzystują możliwości dnia dzisiejszego. Często są obciążeni, co dzień jutrzejszy mi przyniesie, jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. Znany dla mnie młodszej generacji, nie używam imiona, chociaż nie znacie, ale nie używam, młodszej generacji człowiek, Polak, wykształcony, wierzący, gdy zbliżał się 2000 rok, to zaczął bardzo się przejmować tym, co będzie na świecie. Osobiście z nim rozmawiałem. Co będzie z komputerami i czy nie spowodują zamieszanie i straszne katastrofy? 2000 rok nastąpił bez zamieszania katastrof. A on tak wiele zmartwienia miał, niepotrzebnie martwiąc się na zaś, a w ogóle tego nie oglądał. Dlaczego? Kilka godzin przed nadchodzącym 2000 rokiem zmarł na zawał serca. Młody człowiek. Podczas usługiwania w domu pogrzebowym trudno było dla mnie wydobyć wzniosłe słowa. I ten pogrzeb pamiętam do dzisiaj. Powodem było jego zamartwianie się i wewnętrzny stan oraz sposób jego odejścia. Jak często zamartwiamy się tym, co będzie i jak będzie. Co będzie z opłatami, które przynosi listonosz? Ciekaw jestem, kto te opłaty spowodował. Czy wcześniej zastanawiały się nad tym, by ograniczyć kupno do zmniejszenia opłat? Jeżeli bez zastanowienia kupujesz i myślisz, że karta kredytowa zapłaci, a później narzekasz na rachunki do płacenia, to pytam, kto był twoim nauczycielem? I później dlatego tyle pytań wiele ludzi ma. Ja mówię do wierzących. Jeżeli ciebie nie stać na coś, jeżeli mnie nie stać na coś, to co powinniśmy? Nie kupować. Bardzo prosto. To dotyczy niewierzących i wierzących. Jeżeli mnie nie stać na coś, to nie kupuj. Ale dziękuj Bogu za to, co masz, bo na pewno coś masz. I uśmiechaj się, bo nie musisz płacić. Nie masz opłat, jeżeli nie będziesz kupował. Jeżeli ciebie nie stać, nie kupuj. Ja w moim życiu razem z Lucy mieliśmy raczej taką zasadę, nawet jeżeli coś kupiliśmy na kartę kredytową, to tylko przyszło od razu, żeby zapłacić. Ale też miałem takie po prostu, jak się to mówi, zachcianki. 17 lat pierwszych w Ameryce, 17 samochodów kupiłem. Głupota. Dlatego, że w Polsce mnie nie stać było, to myślę, teraz tutaj to. 17 lat w Ameryce, 17 samochodów. Myślę, dzięki Bogu, że wyzdrowiałem. Jak widziałem moich przyjaciół, bliskich, wierzących ludzi, zdolnych ludzi, jak wiele zgubili i w życiu duchowym, i w życiu materialnym. I wielokrotnie z tego powodu nawet były takie sytuacje, że ratowaliśmy małżeństwo. Ja nie mówię, że zgubili 100 tysięcy. Ja mówię, że zgubili może 10 razy albo więcej po 100 tysięcy. Dlatego, że często ludzie nie mają hamulca, nie mają ograniczenia. Myślą, że będą tu wiecznie. Myślą, że tu ich królestwo będzie. Ja wierzę, że wierzący człowiek może żyć w dostatku, jeżeli potrafi. Ale jeżeli nie potrafi, to może to być dla niego naprawdę największym wrogiem dobrobyt. Bo jest takie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Jak jakieś problemy ludzie mają, to garną się do Boga. Ale jak mają za dużo i nie wiedzą, to ja sobie dam radę, ja sobie sam poradzę. To Bóg fajny, Bóg w niedzielę, a ja mam cały tydzień dla siebie. Dzięki Bogu, że Bóg skierował mój wzrok na właściwy tor. Niektórzy mają takie pytanie, ale jak to będzie, bo samochód się psuje, a nogami za daleko nie zajdę. Może i nie zajdziesz. A być może właśnie nie musisz za daleko zachodzić, abyś nie miał długiej powrotnej drogi, ale czy miałeś na myśli, że bardziej błogosławieni byli ci, co jeździli na osiołkach, a w Ewangelii czytamy? Czasami poza miastem można spotkać, przynajmniej to u nas tam w New Jersey, w niektórych miejscach, osła. Sam widziałem wielokrotnie. A więc jest możliwość, można skorzystać. Można zostawić samochód, a przesiąść się na inny pojazd i wrócić do domu historycznym pojazdem. Tylko taka mała uwaga, jeżeli ktoś z was by to posłuchał, nie chcę być odpowiedzialny, a więc uważaj na znaki ograniczenia szybkości. Skoro mówimy o pytaniach, to tak na marginesie, ile osiołek kosztuje? Czy ktoś z was wie? Na pewno mniej niż samochód, prawda? A więc jeżeli brakuje na samochód, to może wystarczy na inny pojazd. No tylko teraz, co będzie z naszymi samochodami, gdy zamienimy je na osły? No i w tym miejscu sam siebie łapię, bo przecież mówimy o tym, aby się nie martwić, bo już inni się zamartwiają. No dobrze, ale co będzie z tym, co lekarz mi powiedział? To pytanie znacznie poważniejsze. I lepiej, jak na nie nie odpowiem, bo nie jestem lekarzem. No ale wiem, kto może odpowiedzieć. Mój Jezus. Jezus może odpowiedzieć. I chciałbym, abyśmy zwrócili się do Bożego Słowa. Co Jezus powiedział? Niechaj się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. A więc kogo słuchasz? Zmartwienie nie poprawi sytuacji, a tylko pogorszy. Ale jak często zapominamy o tym, co radzi nam Jezus. I nadal mówimy, robimy swoje. Wiemy, co Jezus powiedział, ale żyjemy po swojemu. Koncentrujemy się na wielu ujemnych myślach, które nic nam dobrego nie zrobią. I przez to tracimy barwę życia, Bożego życia. Zamiast żyć Bożą nadzieją, którą powinniśmy żyć, to żyjemy pytaniami i ciągle pytania, i ciągle pytania i próbujemy za wszelką cenę odpowiedzieć. Zamiast żyć Bożą nadzieją. Czym żyjesz dzisiaj? Przeżycia i zmartwienie nie osłabia naszego ducha, duszę i ciało i doprowadza nas do różnych chorób. Nawet i chorób w trzech sferach. Duchowym, emocjonalnym i cielesnym. Niektórzy ludzie, wiedząc o tym, dokonali znacznej zmiany w swoim życiu i sposobie myślenia. Zaczęli inaczej myśleć, zaczęli inaczej żyć. Opierając się na Bożym Słowie, zaufali Bogu w dziecinny sposób, tak jak małe dziecko zaufało ojcu. I niektórzy z nich, będąc chorymi, doświadczyli, że niektóre objawy chorób z ich ciała ustąpiły. Niektóre choroby są przyczyną, nie wszystkie, ale dużo chorób ludzie mają z powodu tego, że zamartwiają się, że są atakowane ich myśli i poddają się, są za słabi, aby dać odpór i myśleć pozytywnie, myśleć o tym, co Bóg mówi, a Bóg ma dobre myśli dla ciebie i dla mnie. Jeżeli będziesz myślał o Bogu, jeżeli będziesz myślał o Jego Słowie, jeżeli będziesz myślał o tym, kim On jest dla ciebie, to nawet jeżeli będziesz przechodził doświadczenie, chorobę, jakąś słabość, to znacznie inaczej ją będziesz przechodził i łatwiej ją pokonasz. Niektórzy ludzie właśnie, rozpoznając to, zmienili sposób swojego życia, swojego postępowania, swoich myśli i znacznie zauważyli znaczną poprawę w swoim ciele, jeżeli chodzi o ich zdrowie. Gdy wykonywali codzienną czynność, ale byli przy Jezusie, nie przy chorobie. Podczas choroby wykonywali swoją czynność, ale byli przy Jezusie. Jest to różnica. Gdy żyjąc na ziemi, żyli nie dla ziemi, ale dla Boga. I odczuwali tego Boga w swoim życiu, że On jest ze mną, On jest przy mnie, On jest we mnie. On mnie nie opuści. On wie dokładnie, co ja przeżywam. On jest ponad mój problem. Gdy żyjąc tutaj, to jednak wzbijając się swoimi myślami i dążeniami, byli już tam. Gdzie? W niebie. Gdzie Boża chwała, obecność. Dokąd zmierzamy? Wierzę, że w naszym Bogu jest wszystko możliwe. Wszystko możliwe. Bo Bóg jest wszechmogący. On nie jest ograniczony. To my. Nasz umysł jest często ograniczony. Ale w naszym Bogu wierzący człowiek ma wszystko dostępne i wszystko możliwe dla Niego jest. Dla naszego ducha, dla naszego ciała to wszystko, co potrzebujemy. Jeżeli troszczymy się ponad miarę, to wyrażamy przez to, że nasze zaufanie do Boga jest bardzo płytkie i mało dowierzamy wszechmogącemu Bogu. I dlatego wiele spraw wtedy bierzemy w swoje ręce i zamartwiając się nimi. A więc, gdy pojawia się pytanie, dlaczego lub jak będzie, to wspomnij na słowa Jezusa, które powiedział w innym miejscu w ten sposób. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A więc czego? Tego wszystkiego, cokolwiek potrzebujesz, Ojciec niebieski wie, że to wszystko potrzebujesz. Jest również inny rodzaj zmartwienia, przesadna lub nierozsądna troska o innych. Nie wiem, jak to wyrazić, ale tylko tak to ująłem. Ale zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Niektórzy tak się troszczą o kogoś, że zaniedbują biblijną troskę o siebie. Biblia uczy nas, że nie powinniśmy być obojętni wobec potrzeb bliźnich. Powinniśmy widzieć ich potrzeby i wyjść im naprzeciw, o ile jest to możliwe z naszej strony. Powinniśmy pamiętać o innych również. To jest obowiązkiem, abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. Ale często zamiast wpierw przyjść z tym do Boga, jeżeli zauważamy daną sytuację, która jest troszeczkę zawikłana dla nas, zamiast z tym wszystkim przyjść do Boga, to niektórzy wierzący zdarza się, że pomijają Boga w tej sytuacji i dość często bierzemy w swoje ręce odpowiedzialność za czyjś problem i chcemy po swojemu rozwiązać. Jest różnica, kiedy Bóg inspiruje mnie i wskazuje dla mnie i poucza mnie, w jaki sposób ja mogę pomóc mojemu bliźniemu i Bóg chce, abym ja to zrobił. Jest różnica. A jest różnica, kiedy ja sam tylko coś zrobię albo chcę coś zrobić i często zrobimy tak, że na końcu wyjdzie źle. Bo znałem wiele takich różnych przykładów. Uczniowie też mieli taką podobną sytuację, ale dzięki Jezusowi, który z nimi był, skończyło się bardzo fajnie i problem został rozwiązany. Oto na przykład Ewangelia Marka, 8 rozdział, od 1 do 9 wersetu. W owe dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze. A przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem, mieli też 2 rybek i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztę chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000 i rozpuścił ich. Mimo że uczniowie byli z Jezusem, to jednak byli skoncentrowani na sobie i na swoich możliwościach. Jak czytamy ten fragment, zauważamy to. Dokładnie mówiąc, byli skoncentrowani na trudnościach, które ich przerastały, bo oni byli ograniczonymi, tak jak my, pomimo że Chrystus ich powołał i również ich używał. Ale w tym momencie oni nie mogli nic zrobić. Dokładnie mówiąc, oni byli skoncentrowani na trudnościach, które ich przerastały. Skądże ktoś potrafi ich nakarmić na pustyni? To pytanie było przed nimi, było w nich i oni nie mieli odpowiedzi. Uczniowie nie tylko wyrazili swoją bezradność, ale włączyli w to również samego Jezusa, mówiąc, skądże ktoś potrafi. Oni nie powiedzieli, że my nie potrafimy, ale skądże ktoś. A więc również my, Jezu i wszyscy, skądże ktoś. Jest to branie w swoje ręce odpowiedzialności za daną sytuację i nie potrafić jej rozwiązać. Oraz wyrażać, że ten problem przerasta nawet samego Boga. Oto pouczająca lekcja, którą należy zapamiętać dla naszego dobra. Nigdy nie ograniczajmy Boga w naszym życiu. Nigdy. Na pytanie, ile macie chlebów, uczniowie odpowiedzieli 7. Można odnieść do tego jeden chleb na każdy dzień tygodnia. Jezus polecił ludowi usiąść i wtedy wziął te 7 chlebów, podziękowawszy, łamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. Uczniowie przed chwilą mówili, kto potrafi nakarmić tych głodnych ludzi. A teraz posłuchali Jezusa i uczynili to, co im powiedział. Inne zachowanie, inny rezultat. Około 4000 ludzi zostało nakarmionych, a chleba nie zabrakło, ale zostało. I zebrali więcej, jak było na początku. Mieli większy zapas po nakarmieniu głodnych niż przed nakarmieniem. Boży cud. Bóg jest wszechmogący. Wszystko może uczynić. A więc gdy pytasz, jak będzie, to pamiętaj, co Jezus powiedział do uczniów, a później co uczynił. Jezus i dzisiaj dokonuje cuda. Jeżeli zaufasz Jezusowi i posłuchasz, co mówi do ciebie, to będziesz oglądać Bożą chwałę, bo Bóg chce uczynić to w twoim życiu. W twoim życiu, podczas być może twojego problemu, który przechodzisz. I Boże błogosławieństwo spocznie na tobie. A więc pamiętaj, Boża chwała może przyjść do ciebie w inny sposób, jak się spodziewasz. Lubię stwierdzenie pewnej starszej misjonarki, na koniec powiem, która wielokrotnie doświadczała różne trudności na polu misyjnym. Zdarzało się i tak, że w niektórych trudnościach nie wiedziała żadnego rozwiązania, jak wyjść z tej sytuacji. I wtedy nie oglądaniem, ale wiarą musiała kroczyć. Doświadczając taką jedną z trudności, wyraziła się w ten sposób. Ja nie wiem, w jaki sposób Bóg rozwiąże mój problem. Wielokrotnie ja nie wiem. Być może ty. I ona powiedziała, ale ufam Mu i wierzę, że mój problem, mój Bóg na pewno rozwiąże. I to jest moja wiara, że mój Bóg mój problem rozwiąże. Jeżeli mój problem jakiś się pojawia do mego życia, jakieś pytanie, na które nie mam odpowiedzi, nie chcę żyć pytaniem, ja chcę żyć zaufaniem do Boga, bo ja wiem, kim dla mnie jest Bóg. Ja wiem, kim jest mój Jezus. Ja wiem, jaki On potężny i święty. I na koniec taka ważna myśl do zapamiętania. To, w jaki sposób będziemy reagować w momencie, gdy pojawią się trudności na naszej drodze, zdeterminuje, czy podczas zmaganiach odniesiemy zwycięstwo. A więc bardzo istotne jest, jakiego głosu słuchamy. Siostro, bracie, jeżeli borykasz się w swoim życiu właśnie z tym, co ciebie gryzie, prześladuje, niechaj dzisiaj Duch Święty dotknie twój umysł, twoje serce i uwolni ciebie od tego. Nie jutro, ale dzisiaj. Bóg chce, abyś był wolny, wypełniony Jego wolnością, Jego chwałą, Jego bliskością, Jego obecnością. Zechciejmy oddać Jemu chwałę. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy Tobie. za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za Jego ofiarę na krzyżu. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty dobrowolnie poszedłeś i umarłeś za nasze winy, za nasz grzech, za nasze zniewolenia, za nasze choroby i słabości. Dziękujemy Tobie, Panie, że ze wszystkim możemy do Ciebie przychodzić i możemy złożyć do Twoich stóp i żyć nadzieją, żyć ufnością. Halleluja. Nasładzać się Twoją bliskością i wyrażać, jakim wielkimś Ty, że jesteś potężnym naszym Bogiem, bo wielokrotnie pomogłeś nam w naszym życiu. Wielokrotnie wyciągłeś nas, Panie, z trudnych sytuacji. I dzisiaj w imieniu Jezusa niech wszelka przeszkoda będzie usunięta z umysłu moich sióstr i braci. Halleluja, w imieniu Jezusa niechaj zdrowie przyjdzie do ich ciał, do ich umysłów, do ich ducha, Panie. Niechaj posilenie i moc Twojego Świętego Ducha ogarnie ich wnętrze. Halleluja, napełni ich do przelewu Twoją łaską i mocą. W imieniu Jezusa błogosławię Twój Kościół, Panie, tutaj zgromadzony na tym miejscu. O, dzięki Tobie, Panie, że wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Jego chwała jest nieograniczona. Jego moc jest ta sama ciągle na wieki niezmienna. Dzięki Tobie, Panie, uwielbiam Ciebie i wywyższam. Tobie oddaję chwałę, Boże Baranku. Cześć i uwielbienie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Dzięki Tobie, Panie.